chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Jacek Białogłowy. Rzut za trzy dzisiaj to po pierwsze mecz za Stalą NIBC Zielona Góra z Astorią Bydgoszcz, po drugie rozmowa z Jakubem Dłoniakiem, byłym zawodnikiem za Stalą NIBC Zielona Góra, obecnie wracającym na stare śmieci do Gorzowa, czyli tam gdzie się wychował, a po trzecie rozmowa o występie wojewódzkiej kadry naszych młodych koszykarzy na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. To jednak na koniec, a zaczynamy oczywiście od wczorajszego spotkania za Stalu. Za Stal pojechał do Bydgoszcz na mecz z drużyną byłego trenera naszej drużyny Artura Gronka. No i zapowiadali nasi trenerzy, że może być trudno, bo zespół Artura Gronka to jest drużyna grająca szybką koszykówkę, to jest drużyna, która rzuca dużo punktów, a poza tym nasi trenerzy mówili kilkakrotnie, że najważniejsze będzie, jak podejdzie nasza drużyna do meczu. Jakie będzie nastawienie po tym, jak zespół wygrał z Uniksem Kazań? No to z tą motywacją przed polskimi meczami, mówią nasi trenerzy, różnie może być i okazało się, że na początku spotkania, no to podejście było takie średnie, a poza tym wyszło chyba zmęczenie za Stalu NIBC Zielona Góra. W każdym razie pierwszą kwartę wygrywa Astoria i zdobywa aż 32 punkty w tej kwarcie. Błędy w obronie za Stalu. Astoria prowadzi 32-29. Potem depnięcie za Stalu. Potem za Stal odskakuje nawet na 14 punktów, ale Astoria się nie poddaje i walka trwa właściwie do mniej więcej początku czwartej kwarty. Wtedy za Stal stawia strefę. No i Astoria już tego nie wytrzymuje i zastalowcy wygrywają ostatecznie 14 punktami, 101-87. Najpiękniejszy to mecz być może nie był, ale za Stal ponownie, jak już kilka razy, kiedy trzeba było, włączył odpowiedni bieg i okazało się, że jest poza zasięgiem nawet naprawdę nieźle grającej Astorii Bydgoszcz. Wczoraj na konferencji prasowej oczywiście była jak zawsze kamera klubowa Astorii Bydgoszcz. Tam chyba były jakieś problemy techniczne, ponieważ części pytań nie można dostrzec na wideo przekazie po tej konferencji. Część pytań i odpowiedzi Żana Tabaka jakby zbiła się w jedno, więc posłuchajcie, co mówił Żan Tabak, którego no, próbowałem, bo to teraz jest taka procedura, że po meczu szybciutko się drogą internetową wysyła pytania. Próbowałem go zapytać o tą pierwszą kwartę i stracone 32 punkty. O to, czy czuje, że zespół jest dominatorem, czy rzeczywiście, tak jak niektórzy mówią, jest wielka przewaga za Stalu nad innymi drużynami. Żan Tabak no, mniej więcej odpowiedział na te pytania w taki oto sposób. To wszystko zbiło się przepraszam za słowo, jedną kupę. Po tym, jak wygrywamy mecz w polskiej lidze 30 punktami, trudno zmotywować zawodników na kolejne spotkanie. To jest naprawdę trudne zadanie i to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale to trudne przed meczami w PLK mówić do zawodników, tłumaczyć im, jak mocny jest przeciwnik. W naszych kolejnych meczach w przygotowaniach nie jest najważniejsze przygotowanie taktyczne mojej drużyny, tłumaczenie, że ten gra tak, ten drugi inaczej. Nam najbardziej potrzebne jest poważne podchodzenie do swojej gry, swojej koszykówki, no i do rywala oczywiście. Jeśli chodzi o pierwszą kwartę, to w nas nie było energii. My nie graliśmy wtedy swojego basketu. Natomiast generalnie mamy w tej chwili dobry czas. Kiedy zaczynaliśmy sezon, męczyliśmy się. Były mecze, w których nie mogliśmy rzucić nawet 80 punktów. No i wtedy zaczęło się narzekanie. Ten nie jest dobrym koszykarzem, tamten jest słabszy od gracza z zeszłego sezonu. Tymczasem, według mnie, my wykonujemy dobrą robotę. Taką samą, jak ta w zeszłym sezonie. Nasza praca oparta jest na energii w obronie. I uważam, że teraz jest zupełnie inny zespół niż w zeszłym sezonie, a wykonujemy równie dobrą pracę. Oczywiście nie wiem, co będzie za miesiąc czy dwa, ale na dziś wykonujemy dobrą robotę. No to jeszcze dwa pytania do Żana Tabaka. Odpowiedzi na nie można usłyszeć. Najpierw o strefę w czwartej kwarcie, o tą postawioną przez Zastal, która przyniosła dużo korzyści naszej drużynie.
Astoria
to jest zespół, który gra głównie akcje jeden na jednego. Może trener przeciwnika nie zgodzi się ze mną, ale ja widzę to właśnie w taki sposób. I w Polsce generalnie musisz zatrzymać przeciwnika w grze jeden na jednego i to jest najważniejsze, to jest klucz, żeby wygrywać. Większość z drużyn nie zdobywa punktów z zagrywek zespołowych. Większość punktów idzie z gry indywidualnej. I Astoria ma kilku dobrych graczy właśnie w takiej koszykówce jeden na jednego i my przeciwko temu dobrze nie graliśmy. A strefa to jest ostatnia rzecz, jaką chcę wykorzystywać. Nie lubię grać strefą. Gram nią tylko wtedy, kiedy widzę, że naprawdę jest taka potrzeba. Najważniejsze w postawieniu strefy jest moment zaskoczenia dla rywala. I czasem to wychodzi, czasem nie. Dzisiaj akurat się udało. Oni nie trafili pierwszych kilku rzutów w ostatniej kwarcie. Zaczęło im brakować pewności. Zaczęli się wahać. No i zaczęli pudłować.
No to jeszcze pytanie o sędziów, ponieważ Jan Tabak dużo rozmawiał z sędziami. Po meczu jeszcze stanął z nimi na środku parkietu i dyskutował. W trakcie spotkania dostał przewinienie techniczne i zszokowany rozkładał ręce, nie wiedząc za co. Zapytałem go, jak to jest z tymi sędziami, bo on już kilka razy powtarzał, że na wyjazdach gra się trudniej w związku z postawą sędziów w polskiej lidze koszykówki. Poprosiłem go, żeby troszeczkę więcej na ten temat powiedział.
Cały czas to powtarzam i mówię to już od pierwszego wyjazdowego meczu, który w zeszłym sezonie graliśmy w Toruniu. Wtedy sędziowie wyrzucili mnie z hali. Fakt, ja z nimi rozmawiam, próbuję pewne rzeczy wyjaśniać. I fakt, jestem wielki, mam 2 metry 10 centymetrów wzrostu, mam głęboki głos, ale nigdy sędziów nie atakuję, nie napadam na nich. Ja proszę tylko, żeby jeszcze raz przemyśleli swoje gwizdki. Dzisiaj na przykład dostałem techniczny faul, bo krzyknąłem krew, a chodziło mi o to, że wydawało mi się, że jednemu z moich zawodników po prostu leci krew. Ja rozumiem, że sędziowie, podobnie jak ja, jak zawodnicy, są pod presją, że popełniają błędy. No i dlatego właśnie próbuję z nimi rozmawiać i wyjaśniać mój punkt widzenia.
I tyle Jan Tabak, nasz trener, a teraz trener Enea Astorii Bydgoszcz Artur Gronek i jego spojrzenie na to, co wydarzyło się wczoraj podczas spotkania.
Gratulacje dla zespołu z Zielonej Góry za wygraną. Na pewno pokazali swoją jakość. Też bym chciał pogratulować swojemu zespołowi. Większość zawodników naprawdę podjęła walkę, podeszli do tego meczu z pełnym zaangażowaniem i z dobrą egzekucją tego, co sobie założyliśmy. Troszeczkę mieliśmy problemów na tą strefę, jeżeli chodzi o egzekucję, szczególnie otwartych rzutów. Myślę, że gdybyśmy trafili i troszeczkę więcej dali penetracji, to ten mecz mógłby się inaczej ułożyć. Jeżeli chodzi o nasz zespół, myślę, że pokazaliśmy w trzeciej kwarcie, że możemy grać i każdy, kto tutaj przyjedzie do Bydgoszczy, czy gdziekolwiek my pojedziemy, zespoły, z którymi będą grały, muszą się dobrze na nas przygotować. Dziękuję.
To był dobry mecz Enei Astorii Bydgoszcz. Tymczasem teraz jeden z zawodników tej drużyny, jeszcze Michał Aleksandrowicz.
A dopóki grali swego, a tak gra jakoś wyglądała, odkąd postawili strefę, a nasza gra przesiadła, nie wiedzieliśmy co grać, rzucaliśmy za trzy albo penetracja w trzech, także nie da się grać. Myślę, że zbiórki też w ataku, chociaż tylko mieli trzy w drugiej połowie, to chyba nie jest aż tak źle. Ogólnie mieli więcej zbiórek. Tak asysty na naszą korzyść, mało strat. Nie wpadały się proste rzuty. I myślę, że postawiliśmy ciężkie warunki dla Zielonej.
No to dobrze, wracamy do Zielonej, czyli do Zastalu Enei BC Zielona Góra. Gigant obrony w polskiej lidze koszykówki, a swoją drogą człowiek, który rozdał wczoraj najwięcej asyst w naszym zespole, bo 5. Marcel Ponitka.
Trochę was ta historia dzisiaj wymęczyła. Chyba to nie było tak łatwe zwycięstwo jak poprzednio, czy dwa mecze temu.
Wcześniejsze też nie były łatwe. Tutaj doszło jednak ta kwestia, że graliśmy dwa dni temu. Astoria miała dużo czasu do przygotowania się do meczu. Wiedzieliśmy, że grają ofensywnie i fizycznie. Zawsze te mecze z Astorią są na wysokiej zdobyczy punktowej. No i mimo tego, że musieliśmy ich zatrzymać, no to wiedzieliśmy, że nie będzie tak łatwo jak w poprzednich meczach. To dużo mówić. No, cieszy fakt, że wygraliśmy, ale na pewno było widać, że gdzieś tam w nogach już czujemy te kilka meczów, które rozegraliśmy na przestrzeni ostatnich kilku dni. W sobotę jest ostatni, przed jakąś tam przerwą. Więc musimy zostać w pełni skoncentrowani na ten ostatni mecz i zawalczyć, żeby ten listopad dobrze zamknąć.
Czyli te 32 punkty stracone w pierwszej kwarcie to właściwie już od początku, to zmęczenie było czuć, czy może też jakieś podejście nie takie, jak powinno być od początku meczu?
Myślę, że pokrótce, po części tego i troszeczkę przygotowania mentalnego do meczu, fizycznego do meczu. Astoria dobrze zagrała tą pierwszą kwartę. Widać było u nich to zaangażowanie i chęć walki, nie odpuścili. Zaczęli grać twardo od pierwszej minuty. No i tak jak mówię, musieliśmy podnieść intensywność, co na pewno nas to dużo kosztowało dzisiaj.
Sporo strefy chyba dzisiaj tutaj było i to w wykonaniu obu stron, a tutaj dużą rolę odegrała?
Czy sporo? Chyba tylko w ostatniej kwarcie graliśmy strefą. Mhm. I to też nie od samego początku. No na pewno staraliśmy się jakoś przełamać tą niemoc w obronie, bo w pewnym fragmencie gry po prostu nie mogliśmy ich zatrzymać. Udało się i to zaowocowało wygraną.
11 wygrana i jedna porażka w lidze. Piszą o was artykuły, że jesteście dominatorami i że nikt nie chwyci, że dawno nie było takiej przewagi jednej drużyny nad resztą. Jak pan na to patrzy?
Coraz bliżej jesteśmy tego miejsca w playoffach. można tak powiedzieć. Tak, patrząc na...
na tabelę, która jest w tej chwili.
No to okay. walczymy. Myślę, że teraz jesteśmy gdzieś koło
7-6 miejsc. Żartujemy sobie w tej chwili, a ta dominacja nad resztą ligi, jak pan jest tak duża rzeczywiście?
Wie pan co, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. To myślę, że to nie powinno być pytanie do mnie, a do innych drużyn. No my staramy się być przygotowanym w 100% na każdy kolejny mecz i na tym nam najbardziej zależy, żeby po prostu nie myśleć o tym, co będzie za miesiąc, za dwa, czy nawet za tydzień. Każdy kolejny mecz się dla nas liczy, nieważne z kim gramy, nieważne gdzie. I to jest super podejście, które gdzieś tam u nas trener Tabak zaszczepia, że no najważniejsze, żeby był fan dla kibiców, a dla nas zaangażowanie na 100% i to owocuje tym, że no, dajemy radę wygrywać na razie te większość meczów.
I tyle, jeżeli chodzi o Zastal wczoraj w Bydgoszczy. Zastalowcy w tej chwili mają 11 zwycięstw i jedną porażkę na koncie. Żartował sobie Marcel Ponitka, że jesteśmy blisko playoffów. No, uśmiechnąć się można było przed tą kolejką, jak się patrzyło na tabelę, bo Zastal rzeczywiście był sąsiadem Astorii Bydgoszcz w tabeli, chociaż miał tylko jedną porażkę na koncie i 10 zwycięstwa, a Astoria miała bilans 6-7. No, ale to jest efekt tego, że w polskiej lidze koszykówki zasady ustalania tabeli w trakcie sezonu są przedziwne. No, ale teraz Zastalowcy wskoczyli na drugie miejsce. To i tak jest też sytuacja niecodzienna, bo my mamy bilans 11-1. Ponad 90% wygranych meczów. Na czele stawki Trefl Sopot. Bilans zwycięstw i porażek 9-6. Ale okej, zostawmy to, wiemy doskonale, że Zastal ma i tak najlepszy bilans w Polsce w tej chwili. Zastalowcy grają w najbliższą sobotę ze Stalą Ostrów Wielkopolski o 17.35 w hali CLS. U nas będzie transmisja. Jutro w Sport Cafe też sobie porozmawiamy o tym spotkaniu na pewno. To zapraszam na jutro na 12.30. Natomiast teraz zmieniamy zupełnie temat. Teraz będzie rozmowa z Jakubem Dłoniakiem, lubianym w Zielonej Górze, cenionym swego czasu u nas, bo przecież kiedy grał w Zastalu pod Tomaszem Herktem, który dał mu szansę na rozwój, to rzeczywiście Dłoniak to wykorzystywał. Potem odstawiony przez Michaela Uwalina odszedł w końcu. Był w kilku klubach w Polsce. Ostatnio w Kotwicy Kołobrzeg w pierwszej lidze. No a teraz wrócił do gry w koszykówkę, bo przestał na moment grać. Natomiast wrócił do gry w koszykówkę, a gra w trzecioligowym zespole Onlinersi Kangu Basket Gorzów. Tak się ta drużyna dokładnie nazywa. Kuba Dłoniak wrócił, no to sobie do niego zadzwoniłem i zapytałem właściwie, jak to się stało, że on w tym Gorzowie ponownie gra, bo przypominam, że on zaczynał swoją karierę w Chemiku Gorzów.
Nie mam kontraktu, nie mam gdzie grać, nie mam gdzie rywalizować, a że chłopaki zgłosili się do trzeciej ligi naszego tutaj województwa, no to chciałem skorzystać z tej okazji, żeby potrenować, bo to zimno na podwórku, jak można było, to sam łaziłem, a teraz tak. To teraz jest tak, że zimno i trzeba gdzieś trenować, no to Andrzej mi udostępnił treningi, że mogę z chłopakami przychodzić i tak się znalazłem. No i jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty trening. No i po którymś treningu chłopacy pytałem się, czy nie chciałbym z nimi pograć, pomóc ich w tym, co w tym projekcie, co mają. No z miłą chęcią. Dla mnie rywalizacja zawsze była czymś ważnym. No i jestem, no i gram. Miałem okazję w jednym meczu teraz zagrać. Teraz chyba do Legnicy będziemy jechać na jakiś wyjazdowy mecz, więc wracam, żeby być w formie, jak ktoś się odezwie. Agent cały czas, że tak powiem, pilnuje rynku i ktoś, nie wiem, ktoś skoczy, ktoś wyskoczy. Będą chcieli mnie, no to co, będę przygotowany w formie fizycznej. Jak będę fizycznie, no to też ten mentalnie będę lepiej się czuł na boisku, bo nie będę zaczynał od zera, tylko że już będę nabiegany, rzucam, także tak się stało, że zostałem tutaj z nimi w tej drużynie.
Jak gdzieś tam podpatrywałem twoje losy, to chyba na początku roku gdzieś w Kotwicy Kołobrzeg cię widziałem, tak? Później już nic?
No nie, no tak było. No w Kotwicy byłem od listopada. Początek był fajny, no, później naderwałem pośladek i z tym pośladkiem się bujałem i też ta moja forma nie była taka, jaką bym chciał, ale no to no grałem, nie? Dupsko bolało, ale jakoś na Voltarenach, na jakichś przeciwbólowych próbowałem pociągnąć i dojechałem do końca sezonu. No i ten Kołobrzeg był fajne miejsce na granie, no. A później no co, Rusek się nie decydował. Tam coś się mazał, że tego nawet nie było telefonu, tak powiem, odstawił mnie i no, nie miałem nic. Był jakiś taki klub, który pierwszoligowy, który chciał mnie, ale pozwolił 2-3 tygodnie, żeby tam coś dla mnie, że tak powiem, zorganizować, ale chodzi o fundusze, żeby tam, wiadomo, żeby to miało ręce i nogi, ale coś się wypisali, no i tak zostało, że jestem tutaj w Gorzowie.
Trochę rozczarowany?
Nie, czym Jacku rozczarowany?
No tym, że nie masz oferty, że nie wiem, pierwsza liga nie woła o ciebie, czy jakieś takie kluby, gdzie mógłbyś sensownie pograć, nie na amatorskim trzecioligowym poziomie, tylko gdzieś, gdzie się gra na poważnie i się zarabia też pieniądze po prostu.
Na pewno. No tak, wiesz co, no, na pewno chcę mi jeszcze, bo mam w sobie jeszcze ten zapał chęci do grania, do rywalizacji. Przy okazji też na pewno zarobienie kilku groszy na rodzinę, także na pewno myślę o tym każdego dnia, żeby coś się pojawiło. Kilka tych kolejek już poszło. Cały czas tam, nie wiem, że naciskam, wysyłam tam SMS-y, dzwonię do Grześka i on mówi, że ma rękę na pulsie, więc modlę się, żeby tak się stało, żeby chociaż nawet na te 3-4 miesiące można było pojechać i porywalizować.
A słuchaj, powiedz, jak tam, co słychać w życiu prywatnym, bo jak nie grasz w kosza, to w ogóle na co dzień gdzieś coś pracujesz? Już przestawiasz się na to takie życie normalne, cywilne?
Co ci, Jacku, powiem? No, że w jakiś sposób zabezpieczyłem rodzinę na ten czas, wiadomo, to jak się ma oszczędności, no to wiesz, że oszczędności nie będziesz, ale mam ten komfort, że rodzinę mam, że tak powiem, zabezpieczoną i co robię? Co, rano wstajemy i zajmujemy się razem z żoną, zajmujemy się moimi córkami. No mam dwie córki, tak, i wspaniałą żonę, z którą spędzamy czas z dziewczynami. To no, jesteśmy cały czas razem, nie? I tyle, no, treningi mam tam zawsze sobie raz, jest tak w tygodniu, że 2 razy w tygodniu potrenuję, raz. I się na przykład raz, jutro już 2 razy. I one, jak ja wychodzę na treningi, to one zostają, nie wiem, albo do babci, z babcią, czy tam taka sama siedzi z nimi w domu. Staramy się urozmaicać ten czas i czerpać z tego jak najwięcej, bo one taki potrzebują tego naszego żebyśmy byli z nimi. Mm-hmm. No, a my się cieszymy tymi pięknymi chwilami. I tak nic, żadnej roboty nie chodzę, nie na fuchę jakoś, nie, tam nie łażę, żeby tam, no, póki co spokojnie te życie leci, nie?
Jasne. Podglądasz czasem Zieloną Górę, bo teraz jesteś blisko właściwie Gorzów, Zielona Góra.
Ale tak, za Stalowcy wrócili do starej nazwy.
Tak.
Tak, no super. Jestem cały czas.
Jakiś sentyment jeszcze masz do tego Zastalu?
Ja, czy mam sentyment?
Tak.
Ojeju, i to jaki, Jacek? To bez robienia loda. Normalnie mam sentyment, no bo trener Herst mi dał szansę w Ekstraklasie. Jedno z piękniejszych miejsc do grania w koszykówkę i chodzi o halę i o otoczkę, jaką Zielona Góra ma, no to jest naprawdę miejsce, dla których zawodnik tam gra, to na pewno jest bardzo, że tak powiem, zadowolony z tego powodu. A dla mnie sentyment jest ogromny. No nieraz mam, nie wiem, zdjęcia jakieś, gdzieś mi się przewiną, czy w domu tam mama wywoływała, czy moja żona też ma zdjęcia i zawsze po zdjęciach najwięcej wspomnień jest. I te 2 lata, jakie spędziłem u was w Zielonej Górze, to też jedna z piękniejszych chwil w mojej. Jeszcze mieszkałem z bratem, więc ten czas jest dla mnie bardzo ważny, jaki był w Zielonej Górze i mile to wszystko wspominam.
Wspomniałeś Dawida, to pewnie było mocne tąpnięcie dla ciebie, jego śmierć, bo przecież byliście bardzo blisko ze sobą, tak?
No bardzo, to
szok.
To nie, no nie ma takich słów, których my, moja tęsknota do niego jest bardzo duża i nic nie pozostało, nic mi nie zostało, jak jeździć codziennie do niego na cmentarz i oddawać mu hołd i się za niego modlić.
Podniosłeś się szybko po tym ciosie, czy przeżywasz ciągle?
No on nie jest zawsze ze mną, on każdego dnia jest ze mną, on nie ma godziny, że nie pomyślę o nim, ale to mi daje taką moc czy siłę, to moja rodzina, muszę opiekować się swoimi dziewczątami, muszę się opiekować też, że tak powiem, mamą, bo ojciec jeździ, cały czas jest, wrócił po śmierci Dawida, wrócił do roboty, no to on jedzie, mama sama, więc jest zawsze z nami i to mi daje. No a on zawsze zostanie ze mną i te chwile, jakie przeżyliśmy razem, no to nikt ich nie zabierze i będę je wspominał, czy sobie, czy komuś będę opowiadał z bliskich, no to wszystko jest ze mną i tego nikt nie zabierze i tak to mogę tak to mogę powiedzieć sobie, Jacku.
Jakub Dłoniak, eks-Zastalowiec, w Rzucie za trzy. Dłuższa wersja tej rozmowy będzie w wydaniu internetowym naszego programu, bo tutaj antenowo czas nas goni, a mamy jeszcze jedną rozmowę. Będzie o młodych koszykarzach lubuskich. Otóż lubuska kadra koszykarzy rocznika 2007 grała w dywizji B ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Turniej odbył się w Radomiu. Układ jest generalnie taki, że dywizja A jest najmocniejsza, tam jest 6 zespołów i w dywizji B bije się 10 drużyn z pozostałych województw. Dwa najlepsze zespoły wchodzą do dywizji A i rozgrywana jest Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Finały, no i tam jest oczywiście już walka o medale. Natomiast nasza drużyna jest w tej słabszej dywizji B, zajęła 5. miejsce, a jednego z trenerów, Łukasza Łukaszewskiego, popytałem o ten występ w Radomiu właśnie i o tą 5. pozycję.
Ja myślę, że to 5. miejsce, jeżeli chodzi o kadrę województwa lubuskiego, to jest takie miejsce, powiedziałbym, na miarę naszych możliwości, aczkolwiek no czuję mały niedosyt, bo gdyby było z nami dwóch czołowych zawodników, którzy niefortunnie tuż przed wyjazdem znaleźli się na kwarantannie, to wierzę, że ten wynik byłby lepszy i tak naprawdę liczyłem na czołową czwórkę, nie liczyłem wcale na awans do dywizji B, ale myślałem, że ta czołowa czwórka jest w naszym zasięgu i wydaje mi się, że mój nos tutaj mnie nie zawodzi, ponieważ zabrakło dwóch zawodników, którzy są w stanie dać naprawdę sporo punktów, ponadto są świetnymi obrońcami, a trzeba powiedzieć, że ten turniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, no tutaj tak drużyna wyrównana nie gra istotnej roli, bo my mamy dobrą, wyrównaną drużynę, każdy zawodnik jest na niezłym poziomie, ale tutaj liczą się indywidualności. Przynajmniej tak ja to odbieram, tak ja to odczuwam. I tutaj te dwie indywidualności, które gdyby były z nami, to myślę, że wynik byłby troszeczkę lepszy.
A powiedz coś więcej o tej drużynie, o tych chłopakach. To rozumiem, że przede wszystkim jest zespół oparty na zielonogórskich koszykarzach.
No tak, drużyna składała się, jeżeli mówimy o tej ekipie, która pojechała, z 13 zawodników. Większość z nich to zielonogórzanie. Tam było 7 zawodników z klubu, w którym na co dzień pracuję, czyli z Green Star BC Zielona Góra. 3 zawodników SKM-u Zastal, 2 zawodników z MKK Gorzów plus 1 gracz z Żar. No gdyby nie kwarantanna, to te proporcje wyglądałyby troszeczkę inaczej, bo właśnie jeden chłopak z Żar i jeden z Green Star z nami nie pojechali. Natomiast no tak, no na zielonogórskiej ekipie można powiedzieć w znacznej mierze ta drużyna została oparta.
No powiedz, czy w ogóle te drużyny wojewódzkie na co dzień, a szczególnie teraz w tym covidowym okresie, mieliście szansę się w ogóle jakoś zebrać, potrenować jakoś bardziej regularnie, czy to jest taka zbieranina, przepraszam za słowo, przed samym turniejem, wy swoim okiem wybieracie tych, których uważacie za najlepszych, jedziecie i coś tam już na miejscu próbuje się ułożyć, ulepić z tych chłopaków?
To znaczy ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w innych województwach i porównać do naszego. Nie chciałbym, żeby to zostało potraktowane jako swojego rodzaju narzekanie, no tylko po prostu tak to u nas wygląda. Większość kadr wojewódzkich pracuje już od co najmniej roku, niektóre kilkanaście miesięcy, więc są to zespoły, które miały okazję się zgrać. Ja tak naprawdę informacje o tym, że będę miał przyjemność poprowadzić drużynę reprezentującą nasze województwo, otrzymałem gdzieś tam na przełomie zimy i wiosny, zaraz wszedł COVID, więc dopiero po tej pierwszej fali pandemii mieliśmy okazję spotkać się po raz pierwszy, ale to było w bardzo szerokim gronie, bo tak naprawdę chciałem przetestować, zdaje się, około 30 zawodników. Wtedy zaprosiliśmy na takie wspólne treningi, gdzie ich tam obserwowałem, zrobiliśmy szereg testów sprawnościowych, koszykarskich, które dały nam też taki obraz, jeżeli chodzi o umiejętności poszczególnych zawodników. No i później była długa wakacyjna przerwa. Po wakacjach spotkaliśmy się jeszcze kilkukrotnie. Pojechaliśmy nawet na taki turniej i to też się cieszę, że udało się to zrealizować, ponieważ mieliśmy wtedy pierwszy raz tak naprawdę możliwość wspólnego zagrania. To było w Kruszwicy, tam pojechaliśmy na turniej kadr. Wyniki co prawda nie były najlepsze, ale uspokajałem chłopaków, mówiąc im, że tam w większości właśnie spotykaliśmy się albo z pretendentami do awansu do dywizji A i tak się stało, nie pomyliłem się, bo właśnie zespoły z zachodniopomorskiego, które tam spotkaliśmy, i z kujawsko-pomorskiego awansowały właśnie do dywizji A. No i pozostałe ekipy, które w Kruszwicy były, to również były ekipy już z dywizji A, więc tam ciężko było nam walczyć, nawet kiedy byliśmy w tym najsilniejszym składzie. Ale turniej bardzo fajny, bo udało nam się poukładać grę zarówno w ataku, jak i w obronie. I myślę, że później mieliśmy jeszcze takie jedno spotkanie, podszlifowaliśmy tam mankamenty, ponagrywaliśmy też sobie wideo, gdzie na wspólnej takiej grupie z chłopcami dzieliłem się tymi materiałami, mówiłem, jak to mniej więcej powinno wyglądać. No i wspólnie mieliśmy kilka okazji do spotkań, aczkolwiek Myślę, że gdyby ta decyzja o prowadzeniu kadry była podjęta powiedzmy pół roku wcześniej, gdyby też nakład finansowy mógł być choć trochę większy, ponieważ tutaj też każde zgrupowanie to są jakieś pieniądze potrzebne na wyżywienie. Jeżeli mówimy o jakimś turnieju, to oczywiście też opłata startowa i tak dalej. Więc gdyby te nakłady środków finansowych, a także czas były korzystniejsze dla nas, to wierzę, że też gdzieś ten wynik mógłby być trochę lepszy.
Kończymy rzut za trzy. Zapraszam jeszcze raz na sobotę, na sobotnie popołudnie, na wieczór właściwie do Radia Zielona Góra, Zastalane ABC Zielona Góra, Arget, BM Slam, Stal Ostrów Wielkopolski, to mecz Polskiej Ligi Koszykówki. Początek o 17.35. U nas transmisja. Jutro w Sport Cafe porozmawiamy sobie między innymi, bo to będzie jeden z tematów, o tym spotkaniu ze Stalą Ostrów, bo Stalówka, wiadomo, pełna ambicji, niezłych nazwisk na początku sezonu, ale z dużymi problemami i męczarniami w tym sezonie. Zastal faworytem, potem dwutygodniowa przerwa, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali do soboty. Jacek Białogłowy, dziękuję serdecznie, to był Rzut za Trzy.
Rzut za Trzy. Rzut za Trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Zawsze tam, gdzie ty. Radio Zielona Góra.
Reklama. Posiadasz kredyt we frankach? Obniżymy twoje raty nawet o połowę. Odzyskamy nadpłatę, a nawet unieważnimy twoją umowę. Zapewniamy bezpłatną analizę twojej umowy frankowej. Gorzowskie Centrum Odszkodowań, Michał Andrusyszyn. Wyciśniemy twój bank jak cytrynę. Uwaga! Żadna umowa nie jest przedawniona. Jeździłeś już hybrydowym lub elektrycznym Renault? Jeśli nie, to przyjdź do salonu na specjalne dni jazd testowych od 14 listopada. Od